Cała ziemia woła i z radości na cześć Pana. To dwa powody, dla których warto głośno i z tak głogo serca dzisiaj wykrzykiwać i wyśpiewywać sobie tą pieśń. Albo chociaż sobie ją puścić na YouTubie później, żeby ją sobie przypomnieć. Po pierwsze dlatego, że dzisiaj jest niedziela misyjna. Czyli, że jesteśmy posłani ze słowem, które sami w swoim życiu usłyszeliśmy i przetrawiliśmy w świat. I dwa, że dla naszego miejsca, w którym tu się spotykamy, to jest rocznica konsekracji, czyli poświęcenia tego Kościoła. Poświęcony to znaczy przeznaczony do, oddany do. Oddany do naszej dyspozycji, by w tym miejscu wołać do Pana. By ta nasza modlitwa, to wołanie z tego miejsca stawało się Jemu miłe. I o taki dar dzisiaj dla nas prośmy, byśmy usłyszawszy słowo w tej przestrzeni, w której żyjemy, mieli odwagę o nim, o tym usłyszanym słowie, zaświadczyć czymś innym. O tym, że liturgia słowa jest przepiękna, to co w niedzielę mógłbym powtarzać, ale znów musiałbym skłamać, gdybym powiedział, że nie. No, ta jest znów przepiękna. I fragment Księgi Jeremiasza, który czytaliśmy dzisiaj, list do Hebrajczyków i fragment Ewangelii Marka, który słyszymy, no, na wiele sposobów znów przybliżają nam obraz, jaki jest Bóg względem każdego z nas i jakiego możemy Boga w swoim życiu poszukiwać. Bo to nie jest do końca opowieść o tym, jakimi my mamy być ludźmi. Tylko to jest opowieść o Bogu, jaki On jest względem nas. Bo dopiero wtedy, kiedy my widzimy, że to nie fokusuje się na nas, tylko na Nim, nasze życie zaczyna się zmieniać. Fragment Księgi proroka Jeremiasza, który słyszymy, to warto sobie przypomnieć, kim jest Jeremiasz, jaka jest jego historia, bo to taki ważki obraz, który nam coś wniesie w rozumienie tego fragmentu. Jeremiasz był świadom, że jego naród ginie i wkrótce straci wolność. Zapowiada jednak, że nawet gdy to nastąpi, Bóg i tak przyjdzie im z pomocą. Jesteśmy w VII wieku przed naszą erą. Prorok Jeremiasz, uznawany za życia, za bluźnierce i zdrajcę, bo nieustannie mówił na odwrót niż rzeczywistość, jaka miała miejsce, po śmierci został wywyższony przez Boga i przeszedł do historii jako orędownik narodu. Bo dopiero kiedy go zabrakło, wszyscy dostrzegli w nim głos Pana Boga. Tak, to był człowiek, który mówił realnie od Boga do mnie, do nas. Cała księga pokazuje bezsilność proroka, który bezskutecznie przestrzega cały Izrael przed postępowaniem, które prędzej czy później przyniesie tragiczne skutki. Fragment, w którym dzisiaj jesteśmy, to fragment Księgi Pocieszenia. Tak się ona nazywa. Akurat jesteśmy w takim większym pasusie, w którym pojawia się fragment takiej króciutkiej Księgi Pocieszenia. Jeremiasz, jak to prorok, dużo mówi o sobie, więc tam jest bardzo dużo o nim. Mówi akurat o ziemiach, które dostał, o kiedy dziedziczy. I nagle się pojawia, bum, taki tekst nie wiadomo, ni przypiął, ni przyłatał, dlaczego on się tam pojawia w tym fragmencie księgi. W dwóch pierwszych częściach, czyli poprzedzających fragment, w którym jesteśmy, przeważają ostrzeżenia przed nieszczęściem, jakie pojawią się na Izraela. I dzisiaj słyszymy o obietnicy przyszłego powodzenia oraz o proroctwie związanym z wizją odnowy Izraela. I bardzo ciekawa rzecz. To jest prorok, który głosi całym sobą. To był prorok, który nie mógł się ożenić, bo to mu Bóg zapowiedział, nie możesz się ożenić. Bo tak jak, co to znaczyło, że prorok nie miał żony? To znaczy, że będzie niesłuchany, nie będzie nic znaczył, że nawet żony sobie nie umie znaleźć, to już gorzej być nie może. To w takim razie nie należy go słuchać, bo nie potrafi zatroszczyć się o drugiego człowieka. Nie żyje w żadnej więzi. To co ten człowiek wie o życiu? Co on nam będzie mówił? To jest taki przekaz, VII wiek przed naszą erą. To jest też pewność i obraz taki Pana Boga, że tak jak on pragnie się ożenić, tak Bóg pragnie być z Izraelem. On ma opowiadać o swojej tęsknocie za doświadczeniem, które zostaje mu odebrane, z tym samym z tą samą głębokością, z tą samą siłą, z tą samą pasją, jak tego pragnie, a jest to niemożliwe, bo tylko w ten sposób stanie się świadkiem. Cała jego postawa, no to takie mierzenie się z Izraelem. I dzisiaj słyszymy fragment, kiedy on mówi, to mówi Bóg, to mówi bowiem Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów, głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Co on chce powiedzieć? Prorok chce powiedzieć bardzo ważną rzecz. Że nawet jeśli mamy wrażenie, że wszystko w naszym życiu jest zepsute, mamy Izrael podzielony, mamy Izrael w niewoli. Wszystko wydarzyło się, bo oni tak zdecydowali, tak chcieli, przez własną małość, głupotę, weszli w mezaliansę, bum, znaleźli się w niewoli, bum, zostali podzieleni. To były ich wybory. I nagle prorok mówi, używa takiego zwrotu, reszta Izraela. To nawet jeżeli tak jest w twoim czy w moim życiu, to w każdym z nas jest taka część, która pragnie się odnaleźć na nowo. Nigdy tej intuicji nie zgub, pisze prorok Jeremiasz, że w każdym z nas jest taka część, która tęskni za całością, za byciem całym, za przeżyciem życia głęboko i w pełnej pełni. Pan wybawi swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej. Ziemia północna to był termin określający największe możliwe zło. Tam nic dobrego nie było. Ten taki termin Safon tam się umieszcza. Safon to jest taka ziemia wrogich mocarstw. Stamtąd przychodzi zawsze zło. Nic dobrego stamtąd przyjść nie może. I nagle słyszymy, że z tej przestrzeni, która jest najbardziej zła we mnie, Bóg chce wydobyć to coś, co zawsze było tam dobre, choć drobiną już zostało, ale zawsze jest. Bo taki jest Bóg. Szuka tej drobiny w nas, by przyciągnąć resztę i by odbudować to, co najcenniejsze. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położną. Dlaczego są wymienione ci ludzie? Dlatego, że ci ludzie nie są zdolni do drogi. Pan Bóg, kiedy ciebie i mnie będzie chciał poskładać, to poskłada ciebie i mnie z tych miejsc, które nie są zdolne do drogi. Tego, czego, co byśmy odstawili, powiedzieli, to jest beznadziejne we mnie. O, to się nada. No to w końcu mówisz do rzeczy. Już wiesz, że coś się w tobie beznadziejnie do niczego nie nadaje. To tego użyjemy. To stanie się twoją siłą, bo z tego miejsca chcę pokazać ci, jakim jestem Bogiem ożywiającym, a nie tam, gdzie dla mnie ładnie wysprzątałeś. O, cudownie. Siedzi się w takich koronkach, człowiek siedzi, nie wie, czy coś zwali, czy coś zepchnie. No, katastrofa. No to się do niczego nie nadaje. Doświadczenie życia to jest doświadczenie, w którym nagle mogę odkryć siebie całego takim, jakim jestem. Mi się tu przychodzi taki obraz, jak byłem w duszpasterstwie szkół średnich duszpasterzem, to czasami pojawiały się takie dziewczyny tam, dziewczęta, które były tak udziane, ubrane w różne takie swetry, bluzy. I najśmieszniejszy to był taki moment, że kiedy jak rozpuszczały włosy, to tylko jedno oko było widać. Nazywaliśmy je oko przyszło. No bo nic więcej nie było widać, tylko jedno oko. To był człowiek, który był tak schowany, tak zamknięty, że nawet własna jego postawa życia, tej osoby, sprawiała, że ten człowiek nie chciał być widziany. Bóg wchodzi w takie i twoje, moje i twoje miejsce, w którym najmniej chcemy być widziani. To jest obraz miłosierdzia. Zaproszenie jednak polega na czym? Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Doświadczenie zmiany będzie miało miejsce, pisze prorok Jeremiasz, zawsze przez doświadczenie płaczu. Może się okazać, że w twoim i w moim życiu to, co stało się nagle naszą słabością, nad czym zapłakaliśmy, było nam niezmiernie potrzebne do nowego życia. Bo tu nie jest opowieść o tym, że Bóg ożywi przeszłość. Tylko kiedy prorok Jeremiasz pisze, to pisze o tym, Bóg nie ożywia przeszłości. Bóg stwarza coś zupełnie nowego w twoim i w moim życiu. Z tego, co ty i ja chcemy w swoim i moim życiu odrzucić. Na tym polega jego wielkość. I na tym polega pragnienie spotkania jego. Jeśli w tobie i we mnie cokolwiek się tli, w tęsknocie za Bogiem, to tli się w nas to, że On z Ciebie i ze mnie może zrobić coś, co nam się nie śniło. A nie, że da nam to, co kiedyś było. Jaki to byłby nudny Bóg, który ciągle by nam przewracał lat 18. Na pewno chcielibyście mieć 18 lat, a ja w życiu. Ale wolałbym się tak zahibernować póki co w teraźniejszości. Żeby to dzisiaj trwało wiecznie. Myślę, że to też jest katastrofa i inne teksty o tym mówią, ale dzisiejszy fragment nam to bardzo wyraźnie pokazuje. Powrót do przeszłości wcale nie sprawi, żebyśmy mądrzej czy lepiej wybrali. I może się okazać, że te wszystkie nierozsądne wybory, które dokonały się w historii naszego życia do dnia dzisiejszego, z jakiegoś powodu były takie, jakie miały być. Żebyśmy dzisiaj zatęsknili za Bogiem. Bo może bylibyśmy bardziej poskładani. Może bylibyśmy bardziej perfekcyjni. Może bylibyśmy bardziej grzeczni, bardziej katoliccy. Ale czy by na pewno bylibyśmy bardziej duchowi? Bo zobaczmy, Pan chce w Tobie i we mnie obudzić tęsknotę ducha za sobą, a nie zmienić czy Twoje i moje morale. To idźcie do wojska. Tam wam wymusztrują morale. Wszyscy będziemy chodzić jak w zegarku. Mój tata chodził jak w zegarku, bo był żołnierzem byłym. Nie? To tam. Jak ktoś ma współpracuje w służbach mundurowych, to wie, o czym mówię. A jak ktoś ma rodzinę w służbach mundurowych, to tym bardziej wie, o czym mówię. No to jest trochę coś takiego. To nie dla mnie brawa, to tam dla nich. Doświadczenie wiary to doświadczenie odkrycia Boga, który z Ciebie i mnie chce przyprowadzić do zupełnie innej, nowej perspektywy. Taki jest Bóg, który nam się odsłania. Na pewno odsłania się na kartach. Jeszcze jedna ważna rzecz. Bóg nie cofa swoich obietnic, bo jest bowiem ojcem dla Izraela, Efraim jest moim synem pierworodnym. To jest moja obietnica, tak jest, było i będzie. I nawet, dzisiaj w psalmie to śpiewaliśmy, odmień znowu nasz los od Panie. To nie jest pierwszy i nie jest ostatni raz, kiedy pobłądzimy. Jeśli macie wrażenie, że tak od dzisiaj, czy od jakiegoś czasu się tak wzięliście za siebie, w końcu się tak ogarnęliśmy, no to nie jest pierwszy i ostatni raz, gdy pobłądzimy. Opowieść o Bogu to jest opowieść o tym, że On jest tego pewien. To nie jest Twój ostatni raz, kiedy mnie zostawisz. I ja to wiem. I mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja chcę, żebyś nigdy nie zgubiła, nie zgubił pewności, jakim ja jestem Bogiem dla Ciebie. Bo tylko wtedy, kiedy stanę się dla Ciebie latarnią Twojego życia, możesz błądzić po bezkresnych morza, oceanu, wód. Dopiero wtedy. Może was zgorszę teraz, co powiem, tym, co powiem i spróbuję powiedzieć to dość łagodnie, żeby jak najmniej kogokolwiek z was zgorszyć. Ale ja często prezbiterom życzę, żeby im się noga podwinęła. Żeby nam, prezbiterom, się noga podwinęła. Żebyśmy się w kimś zakochali. Żeby wydarzyło się nam coś głupiego. Nie życzę nikomu słabości, małości i grzechu, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale jak się wydarzy, to się trochę cieszę. Cieszę się. Bo wtedy zaczynamy rozumieć, że wszyscy jesteśmy tacy sami w takim samym miejscu i tak samo poszukujemy i pragniemy Boga. Że nikt z nas nie jest lepszy od nikogo innego. Że my tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku i na tym samym wózku chcemy doświadczyć obecności Pana w swoim życiu. A nie jakiejś nadprzyrodzonej mocy, która sprawi, że będziemy kimś lepszym. Bo to, jakimi ludźmi jesteśmy, to są Twoje i moje wybory. A nie to, jakimi grzechami się zmierzymy. Nigdy nie chciejcie, żeby doświadczenie słabości i małości zniknęło z waszego życia, bo ono będzie częścią naszej egzystencji. Tylko zawsze prośmy o to, żebyśmy mądrze potrafili wybierać. Obyśmy byli rozsądni w rozumieniu konsekwencji. Obyśmy widząc konsekwencje, które gdzieś nas niszczą, wyciągali rozsądne wnioski. Kiedy modlisz się za swoje dzieci, módl się o mądrość. A nie o to, żeby było grzeczne, żeby było poskładane. Bo może nie będzie, bo to do niczego nie jest potrzebne. Całe życie byłem młody, grzeczny. Fatalna rzecz. Nie życzę wam być grzecznym, bo to było straszne. Potem ma się ochotę wszystko narozrabiać. W którymś momencie tam wywala w drugą stronę. Bo doświadczenie życia pokazuje, że im bardziej jesteśmy bliżej prawdy o sobie, takimi ludźmi, jakimi jesteśmy, tym bardziej objawia się Pan, który ciebie i mnie w tym, co w nas najdelikatniejsze, najbardziej kruche, najbardziej prawdziwe, uczy wybierać. O tak się objawia nam Bóg. Nie objawia się jaka katolicka doktryna, której sprawdzamy, czy idziemy po katolicku. Kościół powszechny to jest Kościół nas wszystkich. Tych, których tu dzisiaj nie ma najbardziej. Naprawdę. Tych, którzy dzisiaj wybrali, że mają w nosie. Że chcą poleżeć przed telewizorem i nie oglądać na YouTubie dziesiątkę, tylko mają ochotę sobie pooglądać wyścigi samochodowe. Proszę bardzo. Albo jeszcze śpią. Ja bym jeszcze może spał chyba, tak mi się wydaje. Ale musiałem do was przyjść, bo byłoby głupio, jakbym nie przyszedł. Bo doświadczenie wiary odsłania w nas zupełnie inną przestrzeń. Przestrzeń, w której rozumiem, czym jest duchowość. Bo duchowość prowadzi nas do więzi z Panem. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Hebrajczyków. Cały temat listu do Hebrajczyków to osoba i dzieło Jezusa. Paweł, może nie Paweł, bo to na pewno raczej nie Paweł, tylko uczeń Pawła, kiedy pisze do gminy chrześcijan w Azji Mniejszej. Tam byli Żydzi, ale raczej bardziej no, Żydzi, może inaczej, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Kiedy do nich pisze autor tego listu około roku 90 naszej ery, to chcę przypomnieć, że Jezus jest bratem i jednocześnie synem. I dzisiaj słyszymy, synem Bożym, czyli kapłanem na wzór Melchizedeka. Tam jest tak dzisiaj ładnie napisane. I dzisiaj, kiedy słyszymy ten cały tekst o Jezusie, to słyszymy o tym, że Chrystus jest twoim i moim pośrednikiem. Tak, ty i ja możemy swobodnie grzeszyć. Znów kolejna rzecz, która może nas gorszyć. Nikogo z nas nie zachęcam do grzechu. Nikogo. Ale prawdą jest, że możemy swobodnie grzeszyć, bo Chrystus za ciebie i za mnie złożył ofiarę z siebie, byśmy my swobodnie mogli grzeszyć. Straszna prawda. Brzmi jak bluźnierstwo. Ale czymś takim nie jest. Zobaczcie, w Wigilię Paschalną wyśpiewujemy, kiedy pali się ta świeca, prezbiter tu ją zanurza w wodzie święconej, obłogosławiona, śpiewamy taką pieśń, obłogosławiona wino, jak dobrze, że była ta wina w naszym życiu, bo mieliśmy tak wielkiego i tak pięknego odkupiciela, jakim jest nasz Pan. W inny sposób pewnie byśmy go nie poznali. I prawda o doświadczeniu, którą pisze autor tego listu, to jest prawda o tym, że prędzej czy później przechodzimy do rozumienia Jezusa Chrystusa jako kogoś, kto wstawia się za tobą i za mną, żebyśmy w swoim życiu mieli życie. Życie prawdziwe. Życie, które nie jest miejscem, które trzeba kupić, które trzeba wypracować, tylko pozwolić żyć sobie prawdziwie. Tak jak tobie, to co jest najbliższe twojemu rdzeniu. Bo tylko w ten sposób odnajdziesz Pana, który odsłania się jako Bóg miłosierny. Bóg prawdziwy. Przychodzący tam, gdzie ty i ja mamy drzwi zamknięte. Żeby zaświadczyć o miłosierdziu, trzeba samemu tego miłosierdzia doświadczyć. I o tym jest o arcykapłanach. Kapłan, żeby był kapłanem, najpierw musi sam wiedzieć, że tego miłosierdzia potrzebuje. Kiedy zapominam o tym, że potrzebuję miłosierdzia, że sam jestem ślepy, że sam popełniam mnóstwo błędów, prędzej czy później nie stanę się towarzyszem drugiego człowieka. To nie tylko tyczy się prezbitera, tylko każdego z nas. Im bardziej się odklejamy od siebie samych, od tego, czego my potrzebujemy, tym bardziej przestajemy widzieć w drugim człowieku człowieka. I Paweł nam to przypomina. Nie patrz na rzeczywistość jako na rzeczywistość, w której ciągle masz być idealny. Sakrament pojednania, bo może warto tu o nim przywołać, jest sakramentem, w którym przychodzimy i po prostu wyznajemy grzechy. Nie jest przestrzenią do tego, żeby deliberować na jakieś ważne, ważkie tematy. Przy księdza przychodzę po to, żeby zmierzyć się z taką analizą sytuacji religijnej we wschodniej Europie, z takim uwzględnieniem lekkich moich uchybień. Bądźcie w tym prości. Stawajcie w prawdzie przed Panem Bogiem z własną grzesznością, by doświadczyć Jego miłosierdzia, bo do tego zachęca nas Paweł. I to jest drugie czytanie. Zobacz, jakiego masz pośrednika. A dzisiejsza Ewangelia to fragment, w którym Jezus wychodzi z Jerycha i zmierza do Jerozolimy, bo my czytamy Ewangelię Marka już kilka niedziel, więc jesteśmy znowu chwilę dalej. Coraz bardziej zbliża się do Jerozolimy, z Galilei idzie do niej. Mieliśmy dwa Jerycha, jest Jerycho Stare, Jerycho Nowe. Jerycho Stare to jest to, o którym pamiętamy, że się mury zawaliły i ono tam wtedy było na pewno. Pewnie tam ludzie mieszkali, taka starówka i nieopodal było Jerycho Nowe. W Jerychu Nowym był zimowy pałac Heroda Wielkiego. To było dość takie obfitujące w wodę, w zieleń miejsce, położone w depresji. Tam bardzo szybko było ciemno, no bo to jak w dołku leży, no to łup, zaraz zajdzie słońce i tam jest ciemno. To ważny opis sytuacji. Pan Jezus wychodzi z jednego z Jerycha i pewnie idzie w kierunku drugiego, bo się inaczej nie da. Dlatego u jednego ewangelisty jest napisane dzisiaj, że wychodzi z Jerycha, a drugi ewangelista mówi, że jak wchodził do Jerycha. Ale to nie ma znaczenia, bo Jerycha były dwa obok siebie, więc to pewnie dzieje się pomiędzy jednym a drugą częścią miasta. Siedział tam niewidomy żebrak Bartymeusz. Mamy taki opis sytuacji. Kiedy Jezus wychodzi, to taka ciekawa rzecz. Są z Nim uczniowie oraz spory tłum. W mieście, które jest zamożne, w którym się dużo rzeczy dzieje, ewangelista w ogóle nie zwraca uwagi, co tam się wydarza, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma człowiek, który dla ludzi nie miałby kompletnie żadnego znaczenia. Niewidomy żebrak, którego imię jest Bartymeo. Tak to trzeba by przetłumaczyć. I dlatego Marek, ponieważ pisze do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, kiedy używa słowa Bartymeusz, zaraz je tłumaczy. Syn Tymeusza. No bo to tyle znaczy. Bar to syn, Tymeo to Tymeusz, to imię ojca. Trudno, my nawet nie wiemy, jak ten człowiek ma naprawdę na imię, bo on już nie ma swojego imienia. On jest opisywany swoim rodowodem, swoją metryką. To jest ten od Kowalskiego. No tak, to jest ten od Kowalskiego. A, to tak by trzeba było powiedzieć. Syn Kowalskiego. A jak ma na imię, nie wiemy, bo nie ma już żadnego znaczenia, nawet jego imię. Jest żebrakiem, który nie widzi. Siedzi przy drodze. Przy drodze musiał siedzieć, bo to pewnie było najbezpieczniejsze miejsce, tam mógł użebrać najwięcej, bo tam był szlak handlowy, tam też było miejsce, gdzie celnicy, takie cło się płaciło. To był człowiek, który, kiedy patrzymy na to duchowo, utracił widzenie Boga. I to jest dużo ważniejsze niż to, że nie mógł widzieć biologicznie. On nie widział Boga, ale ciekawa rzecz, wcześniej go widział, bo to był człowiek, który utracił widzenie. To był człowiek, który musiał być blisko Boga, bo kiedy usłyszał, że Jezus z Nazaretu przychodzi, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. On znał teksty. To był pewnie kiedyś bardzo pobożny człowiek, który żył religijnie. Wiedział, kto to jest Syn Dawida. Z tego rodu miał przyjść Mesjasz. On wiedział, na kogo czeka. Czekał na Mesjasza w swoim życiu. Ten syn Tymeusza, bezimienny człowiek, który siedział przy drodze i już żebrał, bo stracił w swoim życiu widzenie Boga. Żebrał od każdego cokolwiek. Kiedy wydarzyła się sytuacja, że o Jezusie usłyszał, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wtedy wielu nastawało na Niego, żeby umilł. Zobaczcie, ile razy w naszym życiu mamy głębokie przekonanie, żeby za czymś pójść i nagle opinia kogoś sprawia, że my tego nie robimy. Bo ktoś zakrzykuje moją intuicję, możemy tak powiedzieć. Czemu ja siebie nie posłuchałem? Czemu ja jego posłuchałem? Przecież ja zawsze tak mam dobrą intuicję. Dlaczego ja siebie nie słucham? Dlaczego opinia innych jest ważniejsza niż ja? Bartymeusz to jest człowiek, który jak zgubił widzenie Boga, nie zgubił jednej najcenniejszej rzeczy, pewności tego, czego on pragnie, albo można powiedzieć jeszcze inaczej, dzięki temu, że tak się zadziało w jego życiu. w końcu usłyszał to, czego on naprawdę pragnie. Pragnie spotkać w swoim życiu Mesjasza i jest tego pewien, pomimo tego, że inni tego od niego nie oczekują. Chłopie, siedź tutaj, żebraj, pieniążek ci wrzucę. Przecież mógł spokojnie zawołać: Jezu, halo, halo, jestem tu. Halo, widzisz mnie? Halo. On się wydzierał. Jezu, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jesteś Mesjaszem. Ulituj się nade mną. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Jak to dziecko kiedyś powiedziało, gwałciciele zdobywają Królestwo Niebieskie. No im bardziej gwałtownie woła i nastaje, ale nastaje ze swojego wnętrza, z tego czegoś, co jest małą rzeczywistością, tym bardziej jego życie zaczyna się zmieniać. Bo zobaczcie, co się wydarza. Wydarza się absurdalna rzecz. Jezus robi idiotyczną rzecz. Do człowieka, który jest niewidomy, który żebrze, który pewnie śmierdzi, siedzi w rowie, mówi do niego, przez tłum mówi, skoro się drze, niech do mnie przyjdzie. Zobaczymy, czy będzie wiedział, gdzie stoję. No jak człowiek niewidomy może wiedzieć, gdzie jest Jezus? Jeszcze się wywróci, potknie, to jeszcze sobie więcej krzywdy zrobi. No to Jezus zwariował? To on powinien podejść, opatrzeć ranę. O Jezu, nie widzisz, to cię uzdrowię, bum. Jezus czegoś takiego nie zrobił. Tylko powiedzcie mu, żeby do mnie przyszedł. I znaleźli się ludzie, którzy podeszli, wiesz co, bądź dobrej myśli, bo może dzisiaj jakiś cudzik zobaczysz. Nie wiadomo było co. Bartymeusz zrobił niesamowitą rzecz. Tak ładnie słyszymy. On zrzucił z siebie płaszcz. To jest ważne, bo płaszcz to było jedyne jego okrycie. On nie powiedział, koledzy, popilnujcie, zaraz wrócę. Kamykami nie zaznaczył swojego miejsca, żeby nikt mu tego nie zajął. Tylko zerwał się, zrzucił płaszcz na równe nogi i przyszedł do Jezusa. I znów kolejna idiotyczna rzecz, którą robi Jezus Chrystus. Jezus przemówił do niego. Czego, co chcesz, abym ci uczynił? Co, Jezus nie widzi, że ten człowiek nie widzi? No bo tak by trzeba powiedzieć. Nie widzi, że nie widzi? Bo ślepotą tego człowieka nie była ślepota biologiczna. Ślepotą tego człowieka było to, że on nie widział Boga w swoim życiu, w miejscu, w którym był. Jedyna rzecz, jaką widział, to widział przez teksty, które do niego mówił Pan, swoją własną, które pamiętał ze swojego wychowania, tęsknotę za Bogiem. Był tego jednego pewny, że Bóg jest dobry i zawsze ocala to, co najbardziej kruche, to, co najbardziej małe we mnie. Że jeżeli tego się uchwycę, to moje życie się zmieni. W jaki sposób się zmienia? Jego życie zmienia się w ten sposób, że zaczyna iść za Jezusem, a przy okazji widzi. Bo doświadczenie uzdrowienia to nie jest tylko to, że tobie i mi więcej dioptrii przybędzie. Nie wiem, decybele nam się wyostrzą. Nie wiem, pozbędziemy się choroby raka. Tylko, że nagle zobaczymy to, co jest cenne i ważne. Nikomu z was nie życzę choroby nowotworowej. Nikomu. I nigdy o to się nie będę modlił. Ale muszę wam to powiedzieć, bo nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział. Słuchajcie, mój tata świętej pamięci, moi rodzice już odeszli, mój tata świętej pamięci, którego bardzo kocham, najfajniejszym tatą był, kiedy zachorował na raka. Nie życzę, nigdy mu nie życzyłem choroby, ale zawsze się go tak pytałem, tatuś, czemu ty jesteś taki fajny dopiero wtedy, jak masz raka? Mówisz, kocham, przytulasz, chodzisz wszędzie z nami, spędzasz z nami czas, przyjeżdżasz, chcesz ze mną posiedzieć, w ogóle gadasz ze mną o wszystkim. Dlaczego tego wcześniej nie robiłeś? Nie wiem. Teraz widzę rzeczy na swoim miejscu tak, jak mają być. Zobaczcie, doświadczenie, nie życzę wam takiego doświadczenia, ale często rzeczy, które w naszym życiu przydarzają się, co mogą być trudne, mogą sprawić, że zaczniemy widzieć życie swoje i drugiego człowieka takie, jak powinno być. Mam jasność widzenia. Wiem, że to jest tu, a to jest tam. To jest to widzenie. Widzenie oczyma Boga, które jest Jego darem dla każdego z nas zawsze. Nawet pomimo tego, jeśli wielokrotnie będziemy się gubić, Bóg tobie i mi takie spojrzenie przywraca i o takie spojrzenie dzisiaj dla nas prosimy.